Pan doktor Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże. Witam serdecznie ojca i wszystkich słuchaczy.
Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych domaga się wyciągnięcia konsekwencji politycznych wobec prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Chodzi o zorganizowanie wielkiej fety jubileuszowej z okazji 60. rocznicy powstania Pałacu Kultury i Nauki imienia Józefa Stalina. Panie doktorze, pan spodziewa się, że konsekwencje wobec wiceprzewodniczącej Platformy Obywatelskiej zostaną wyciągnięte?
No, oczywiście, że zdecydowałem taki list otwarty, natomiast nie spodziewam się tych konsekwencji, bo wiem, że to jest mówienie jak do ściany. Platforma Obywatelska zhańbiła się jeszcze wczoraj odrzuceniem w głosowaniu na Rzecznika Praw Obywatelskich legendy solidarnościowej opozycji i walk o niepodległość osoby powszechnie szanowanej przez wiele pokoleń ludzi walczących z komunizmem, pani Zofii Romaszewskiej, na rzecz zdeklarowanego lewaka prezentującego zupełnie odmienne od tego, jak to traktuje większość Polaków, poglądy w sferze obyczajowej Adama Bodnara. A udział władz Warszawy w świętowaniu 60. rocznicy oddania do użytku prezentu narodu radzieckiego dla narodu polskiego, czyli Pałacu Kultury i Nauki im. Józefa Stalina, no to już jest jakiś obłęd. Ja sobie zdaję sprawę, że nasz postulat, który się odbył niezwykle szerokim echem w całych mediach i również w Radiu Maryja, już na ten temat kilkakrotnie mówiliśmy, zburzenia tego pałacu, który zresztą nie jest, powtarzam to obiektywnie, postulatem przez nasze porozumienie wysuniętym, ale bardzo wiele osób z różnych stron politycznej barykady o tym mówiło, bo nawet Radosław Sikorski, wzorem Katona Starszego, mówiącego na koniec każdego przemówienia, że poza wszystkim Kartagina musi być zburzona, kończył tak swoje wystąpienia sejmowe, że uważa, że Pałac Kultury i Nauki powinien być zburzony, ale jednak ta przez nas podniesiona opinia bardzo wielu osób, bo widzę w wielu również i portalach internetowych sondaże na ten temat i zdecydowana większość Polaków biorących udział w tych głosowaniach opowiada się za tym, żeby pałac został zburzony. No ale oczywiście, że tę szansę historyczną straciliśmy z początkiem lat 90., kiedy odzyskiwaliśmy tę taką okrągłostołową, kulawą niepodległość i w związku z tym nie chcieliśmy się oderwać od przeszłości. Natomiast już czymś zupełnie dla mnie zaskakującym i oburzającym jest to, że władze Warszawy przygotowują uroczystości z okazji oddania do użytku tego obiektu, który miał po wsze czasy symbolizować zniewolenie Polski przez Związek Sowiecki. Ja się tylko dziwię, że pani Hanna Gronkiewicz-Waltz nie jest tutaj bardziej konsekwentna, bo ona powinna jako honorowego gościa zaprosić generała Czesława Kiszczaka.
No tych, którzy w zniewoleniu Polski pomagali.
Oczywiście, funkcjonariuszy tego systemu, który polskimi rękami wprowadzał u nas sowiecką rację stanu. Zaprzańców, zdrajców w rodzaju Bieruta, Gomułki, Gierka, Jaruzelskiego, Kiszczaka. Z nich wszystkich przy życiu pozostał generał Kiszczak. W miarę się dobrze trzyma. No byłoby znakomicie, gdyby się tam pojawił, ale niestety ojcze, mówię to teraz z ogromnym żalem. Ja jestem przekonany, że gdyby generał Kiszczak pojawił się na tych uroczystościach pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie, to znaczna część obecnych tam warszawiaków, kompletnie mających rozeznania, czym jest pałac, co symbolizuje i w czym oni sami uczestniczą, powitałaby go tymi brawami. No tak mamy upodlone, tak mamy doprowadzone do jakiegoś absurdu w zakresie pamięci historycznej społeczeństwo. Ja już marzę o 6 sierpnia, nie tylko dlatego, że jestem jako Piłsudczyk zawsze wtedy radosny, że jest to rocznica wymarszu pierwszej kompanii kadrowej, ale że mój młodszy kolega z harcerstwa krakowskiego, Andrzej Duda, obejmie wtedy funkcję prezydenta Rzeczypospolitej i być może, ponieważ to są właśnie duże kompetencje w tym zakresie, on nada tej polityce historycznej właściwy wymiar. On doprowadzi do degradacji takich kanali jak Czesław Kiszczak czy jemu podobni. On wreszcie awansuje do stopnia generała i obdarzy orderem Orła Białego pułkownika Kuklińskiego, a przede wszystkim swoim udziałem w uroczystościach patriotycznych jasno zaświadczy, kto jest dla niego bohaterem, bo na pewno dla niego bohaterem są również i żołnierze wyklęci, a chcę tutaj przy okazji powiedzieć, że nastąpił jakiś w ostatnich dniach, a zwłaszcza wczoraj, kuriozalny akt Gazety Wyborczej na żołnierzy wyklętych, to znaczy konkretnie na Park doktora Henryka Jordana w Krakowie. Tam, jak doskonale słuchacze Radia Maryja wiedzą, wspaniały prezes parku, osoba niezwykle ofiarna, z własnych pieniędzy często to robiąca, Kazimierz Cholewa, funduje kolejne popiersia wielkich polskich bohaterów. Są to nie tylko żołnierze, tam jest Jan Paweł II, tam jest generał Władysław Anders, tam jest Karolina Landskorońska, wspaniała osoba, Andrzej Małkowski, ale oczywiście jest też i generał Okulicki, jest pułkownik Kukliński, jest rotmistrz Pilecki i teraz nagle Gazeta Wyborcza wczoraj przypuściła atak, że krakowianom się nie podoba to, że w parku Jordana potykają się o martyrologię, że park Jordana jest po to, żeby się w nim bawić, żeby była rozrywka. No jakiś niedouczony tuman z Gazety Wyborczej, którego nazwiska tutaj nie mam potrzeby wymieniać, bo oby one zapadły mnie pamięć, zupełnie nie rozumie idei ogródków jordanowskich, zupełnie nie rozumie idei doktora Jordana, który przecież właśnie po to budował ten ogród końcem XIX wieku, aby z jednej strony było to miejsce zabaw, ćwiczenia tężyzny fizycznej, a z drugiej strony, żeby to było miejsce, w którym się wspomina wspaniałą, wielką historię. No ja mam nadzieję, że pani Gronkiewicz-Waltz, Gazeta Wyborcza, to całe towarzystwo Szemrane z Czerskiej, to wszyscy ludzie, dla których jak widać, ważniejsze są tradycje stalinowskie, aniżeli niepodległościowe, którzy potrafią głosować za kontrkandydatem świetlanej postaci, jaką jest pani Zofia Romaszewska na Rzecznika Praw Obywatelskich, że oni wszyscy po prostu zostaną wysłani na śmietnik historii, już zostali częściowo wysłani w wyborach prezydenckimi, a że zostaną do końca odesłani
tak się,
w wyborach parlamentarnych,
tak się może
w głowie nie mieści.
Tak się może zdarzyć, panie doktorze, pod jednym warunkiem, że po pierwsze zmienią się władze i te zmienione władze przestaną dawać kroplówkę w postaci reklam związanych ze spółkami Skarbu Państwa, ponieważ jest to potężny strumień pieniędzy.
Tak, bez tych reklam by Gazeta Wyborcza czy inne tego typu lewicowe tytuły już dawno upadły. Ale wracając jeszcze, bo to jest główną sprawą i to się cały czas toczy. Pałacu Kultury, mówię toczy dlatego, że te obchody się w dalszym ciągu jeszcze tam odbywają i ludzie tam pewnie się bardzo cieszą. Ja nic przeciwko temu, żeby ludzie się cieszyli. Przypominam, że Polacy również się bardzo cieszyli z okazji kolejnych świąt Trybuny Ludu, które odbywały się 22 lipca i z okazji świąt Trybuny Robotniczej. Nie pamiętam, czy też w tym dniu haniebnym dla Polski ogłoszenia przez Sowietów Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Ale w każdym bądź razie, no niestety część naszych rodaków zupełnie nie rozumie, że na pewne uroczystości, na pewne miejsca się nie przychodzi, a pewni artyści nie rozumieją, że ich udział w tego typu uroczystościach, no powinien powodować de facto ich ostracyzm towarzyski artystyczny. Ja sobie nie wyobrażam, żeby jakikolwiek po polsku myślący i czujący artysta wystąpił na 60. urodziny Pałacu Kultury i Nauki imienia Józefa Stalina. Tego symbolu sowietyzmu, tego co ma być najgorsze, to znaczy zdławienia Polski poprzez postawienie obiektu, który oczywiście różnie może być architektonicznie odstawiony. Teraz ta ogromna dyskusja, że przecież jest to kopia amerykańskich wysokościowców, ale to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że zostało to postawione w centrum Warszawy, tak jak Sowieci stawiali różne pomniki w różnych miastach, nakazując to Polakom i jeszcze chowając przy nich swoich żołnierzy po to, aby to było tym trudniej usunąć. Ja się posłużę krótką, ale taką wydaje mi się bardzo trafną metaforą. Jest tak, że żył sobie ktoś u siebie w domu, spokojnie nie waził nikomu i nagle napadli go ze wschodu i z zachodu dwaj sąsiedzi. Pobili go, zabrali mu część rodziny, zrabowali majątek. Po czym ci dwaj sąsiedzi pokłócili się ze sobą, jeden z nich wyrzucił drugiego, ale nie wyprowadził się z domu tego biednego człowieka, tylko dalej go w tym domu gnębił, ale jeszcze nakazując mu szacunek dla siebie jako dla wyzwoliciela. Pobił jego syna, zgwałcił jego córkę, zabił jego żonę, a cały jego dom obwiesił swoimi zdjęciami. No to co robi normalny człowiek, kiedy wreszcie tego niechcianego sąsiada, pseudowyzwoliciela, wyrzuci z tego domu? No zdejmuje, wyrzuca na śmietnik te zdjęcia, ewentualnie zostawia je w archiwum domowym, w tej metaforze to oczywiście są muzea, po to, żeby w razie czego móc do nich tylko sięgnąć, aby sobie przypomnieć te okropne fakty z przeszłości. Przecież nie zostawia na ścianach portretu swojego ciemiężyciela, swojego gnębiciela. I tak samo my musimy się do końca pozbyć tych wszystkich właśnie, metaforycznie mówiąc, zdjęć, a mówiąc konkretnie pamiątek w postaci pomników, tablic, ekshumować wszystkie groby, zwłoki czerwonoarmistów, przenieść je na cmentarze, bo inaczej zaciera się całkowicie ta właśnie historyczna różnica pomiędzy III Rzecząpospolitą a PRL-em. Znakomity architekt warszawski, który wielokrotnie o Pałacu Kultury i Nauki również się krytycznie wyrażał, pan Czesław Bielecki, użył kiedyś też kapitalnego porównania. W jakiejś dyskusji powiedział, że przecież to był owoc przyjaźni, to miłość narodów radzieckich do narodu polskiego, to trzeba wziąć pod uwagę. To on popatrzył na niego i powiedział, wie pan co, niech pan umie rozróżnić między miłością a gwałtem. Bo to jest dokładnie to. Nas gwałcono, nas poniewierano, nas upokarzano, nas hańbiono na różne sposoby. A teraz do tych, którzy czczą tych, którzy nas hańbili, upokarzali i gnębili, włącza pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, chwaląca się na lewo i na prawo, że jest aktywną katoliczką działającą w ruchu odnowy w Duchu Świętym. No Boże, ja jestem filozofem z wykształcenia i w związku z tym zajmowałem się filozofią chrześcijańską przez długi czas. W związku z tym ja oczekuję może od pani Hanny Gronkiewicz-Waltz jakiegoś może niewielkiego traktatu teologicznego, ale poważnego artykułu w jakimś naukowym czasopiśmie teologicznym bądź filozoficznym, w którym ona wyjaśni, jak można pogodzić odnowę w Duchu Świętym z kultywowaniem ideałów komunizmu.
No, tak. Zadanie dla pani prezydent.
Zadanie bardzo ambitne, ale jest to profesor, w związku z tym niech się gnębi. A wszystkim tym, którzy podnoszą rękę na polskie pamiątki, tak jak Gazeta Wyborcza na popiersia żołnierzy wyklętych, niezłomnych, ja wolę to określenie, z parku Jordana, to odpowiadam, żeby sobie żadnych nadziei nie robili. Bo przepraszam tutaj wszystkich słuchaczy Radia Maryja z całej Polski, ale Kraków to jest takie miasto, gdzie tego typu rzeczy nie przejdą. Być może w innych miastach jeszcze ta postkomuna, ci różowi, ci wszyscy platformersi i inni jeszcze są w miarę silni. Ale w Krakowie sobie z nami nie dadzą rady. My każdemu pokażemy, gdzie raki zimują i gdzie pieprz rośnie. I niech nikt nie podnosi ręki na nasze świętości. Bo my w Krakowie, prócz tego, że umiemy kultywować tradycje, to umiemy to również robić w odpowiedni sposób. Park Jordana ma ponad 20 hektarów. Jedna z blogerek na jednym z portalu wyliczyła, że te popiersia zajmują jakąś tam ułamek procent, dziesiątych części procenta powierzchni parku. Jeżeli komuś się nie podoba, jeżeli ktoś nie chce oglądać popiersi największych polskich bohaterów XX wieku, to może iść w drugą część parku i tego w ogóle nie widzieć. Dziękuję. Ale ja sobie nie wyobrażam, żeby jakikolwiek Polak idący do parku Jordana czuł obrzydzenie do tego, co w tak znakomity sposób prezes Towarzystwa Parku imienia Jordana, pan Kazimierz Cholewa, urządza od wielu lat.
Dziękuję bardzo, pan dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, był naszym gościem. Dziękuję.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże.